Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Antoniewicz. Państwa witam z przedświątecznego, kolorowego, pięknie przyzdobionego Wilna i wieczorami bardzo oraz jaśnionego, w chwili obecnej też bardzo zaśnieżonego, takiego, że aż do kostek śnieg leży. Jesteśmy przy stole bardzo gościnnym, bo zasiadamy za nim, zawdzięczając siostrze Michaeli Rak, która jest założycielką pierwszego i jedynego hospicjum na Litwie, błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a ostatnio siostra Michaela została nagrodzona Krzyżem Służby Niepodległości. I jak zostało to napisane na stronie hospicjum, nagroda dla siostry to docenienie służby każdego pracownika, wolontariusza i darczyńcy, którzy pochylają się nad chorymi właśnie w hospicjum. W dzisiejszym programie odniesiemy się do zdarzeń z przeszłości i lekko wybiegniemy w przyszłość, ale to za chwilę po przeglądzie zdarzeń. Na zegarze Studia Wilno jest godzina 10:11, na Państwa zegarach jest godzina 9:12.
Wileński przegląd zdarzeń.
Na zakończenie obrad 12. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, które miało miejsce w Wilnie, przewodniczący marszałek Senatu RP profesor Tomasz Grodzki, przewodnicząca Sejmu Wiktoria Chmielity-Nilsson oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefańczuk podpisali dokument końcowy, w którym czytamy między innymi, że ścisła współpraca między parlamentami Litwy, Polski i Ukrainy oraz skoordynowane działania mają kluczowe znaczenie w tym trudnym dla Ukrainy i Europy okresie. Zgromadzenie potwierdziło nieodłączne prawo Ukrainy do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony i podkreśliło, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie prowadzonej przez Federację Rosyjską ma egzystencjalne znaczenie dla Ukrainy i całej Europy. Sygnatariusze dokumentu stanowczo odrzucili nieodpowiedzialną i prowokacyjną retorykę Rosji dotyczącą możliwości użycia broni jądrowej. Potępili okupację elektrowni jądrowej w Zaporożu i uznali, że stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego. Zgromadzenie negatywnie oceniło próbę aneksji przez Rosję tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Wezwało też społeczność międzynarodową do podtrzymania i zwiększenia sankcji na Federację Rosyjską. Parlamentarzyści zaapelowali o dalsze udzielenie pomocy politycznej, gospodarczej, finansowej, humanitarnej, wojskowej i innych form pomocy tak długo, jak będzie to potrzebne do osiągnięcia zwycięstwa nad agresorem. Zaproponowali także rewizję członkostwa Rosji w ONZ i OBWE. Zgromadzenie trójstronne potwierdziło gotowość państw do aktywnej współpracy, pomocy Ukrainie w obecnej i powojennej odbudowie i rekonstrukcji oraz współdziałania na rzecz zapewnienia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO w najkrótszym czasie. Litwa zwiększy tempo szkolenia ukraińskich żołnierzy. Celem jest odpowiedź na bieżące potrzeby i wzmocnienie odporności w dłuższej perspektywie. Na ćwiczeniach organizowanych przez Resort Obrony Kraju i Armię w 2022 roku przeszkolono już około 500 żołnierzy ukraińskiej armii. Aby jak najszybciej wzmocnić odporność kraju, tempo szkolenia zostanie podwojone w 2023 roku. Litewska armia przeszkoli około 1,5 ukraińskich żołnierzy. W tym tygodniu rozpoczęły się ostatnie zaplanowane w tym roku szkolenia ukraińskich żołnierzy. Są to szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak działać w środowisku skażenia chemicznego, biologicznego i radiologicznego. W grudniu zakończą się też szkolenia dotyczące walki z dronami i zbierania informacji wywiadowczych z otwartych źródeł. Chwala Rzeczpospolitej, wojewódzki mundur szlachecki to tytuł wystawy, która obecnie jest prezentowana w Ratuszu Wileńskim. Wystawa okazuje piękno sztuki i rzemiosła artystycznego budujących splendor Rzeczpospolitej obojga narodów. Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadza widzów w oszalamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało twórczo i przetwarzało w sobie ich wielką sztukę, dziedzictwo i tradycje. Ekspozycja została ustawiona w formie korowodu poloneza, co ma stworzyć wrażenie sali balowej, mundury, na które wskazuje tytuł wystawy szlacheckie, ale także kobiece suknie, pasy kontoszowe, makaty buczackie. Ekspozycja jest w ratuszu, a patronatem honorowym nad wystawą objęła premier Republiki Litewskiej pani Ingrida Szymonyte oraz premier Rzeczpospolitej Polskiej pan Mateusz Morawiecki. A teraz zapraszam Państwa na posłuchanie utworu Jurius, Run with the Lions. If you wanna see, just open your eyes. If you wanna breathe, let's go outside in the open. Out in the open. There's no need to stay locked up inside. This kingdom is yours and this kingdom is mine. Let me show ya. Just let me show. Gościem studia Wilno jest Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam wszystkich państwa.
W tym tygodniu obchodziliśmy 155. rocznicę urodzin marszałka, zorganizowaną przez m.in. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Był pan na danej uroczystości. Jakie refleksje ogarniały pana w tym dniu?
Wspaniałe obchody, które rozpoczęły się już w niedzielę w cudownym, wspaniałym, jak zawsze, Wilnie i trwały dwa dni, zgromadziły w tym roku zarówno Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, jak i Polaków, którzy przybyli specjalnie na te obchody, na 155. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego z różnych zakątków Polski, ale to były też obchody, które zgromadziły i na Wileńskiej Roście, i w Ostrej Bramie w niedzielę, a w poniedziałek w Powiewiórce i Złowie przedstawicieli 5 pokoleń Polaków. I to jest niezwykle ważne i bardzo budujące, bo najstarsi nasi uczestnicy to weterani walk o niepodległość, to ci, którzy pamiętali Józefa Piłsudskiego z lat dzieciństwa, bo to pokolenie urodzone w II Rzeczpospolitej, to później zazwyczaj żołnierze Armii Krajowej. Kolejną grupę stanowili działacze opozycji antykomunistycznej z okresu PRL-u, którzy z kolei no już marszałka w sposób oczywisty poznać osobiście czy zobaczyć osobiście nie mogli, ale z kolei kultywowali jego pamięć poprzez chociażby wydawane w drugim obiegu zarówno w Polsce, jak i dostarczane to było przecież i na tereny Związku Sowieckiego, chociażby jego wizerunki, czy też jego pisma, dzieła, w których pisał o Polsce. Ale najmłodsi uczestnicy tych uroczystości to byli ci, którzy mają teraz po kilkanaście lat, myślę tu przede wszystkim o strzelcach, o orlętach, o harcerzach, którzy przyjechali na Wileńszczyznę, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie. I to pokazało, że wśród tych 5 pokoleń Polaków pamięć o Józefie Piłsudskim i nawiązywanie, odwoływanie się do jego wielkiej idei niepodległościowej jest takie samo, bez względu na to, czy ma się lat 100, czy ma się lat kilkanaście. To jest też przykład na to, że myśl Józefa Piłsudskiego ma charakter absolutnie ponadczasowy i rozmawialiśmy o tym również wielokrotnie podczas uroczystości wileńsko-złowskich. Józef Piłsudski skonstruował przed ponad 100 laty niezwykle ważną i trafną diagnozę polskości, mówiąc, że polskość to jest umiłowanie wolności. Po drugie, wyznaczył niepodległość jako ten kierunek, wokół którego trzeba, do którego trzeba dążyć i wokół potem po odzyskaniu niepodległości się skupiać. I wreszcie pozostawił nam przesłanie, które również jest niezwykle aktualne współcześnie, iż trzeba budować zarówno Polskę, jak i kraje Europy Środkowo-Wschodniej na tyle silne i mocne, aby mogły stanowić tarczę ochronną wobec imperializmu rosyjskiego, który Piłsudski bardzo też trafnie, który to bardzo trafnie diagnozował i który, jak widzimy, w ostatnich latach nic na swoich imperialnych chęciach i zamiarach nie zmienił się.
W jednej ze swoich wypowiedzi wspomniał pan, że jeżeli chcemy naładować swoje akumulatory, to warto przyjechać właśnie do Złowa, do Wilna, w te właśnie miejsca, gdzie był przywódca państwa polskiego. Czy udało się naładować akumulatory?
O, zdecydowanie, bo Wilno-Wileńszczyzna to jest nie tylko przecież miasto Józefa Piłsudskiego, to nie tylko miłe miasto, jak Piłsudski o nim mówił, ale to miasto, gdzie właściwie stworzył się nasz polski kod kulturowy. To jest miejsce, gdzie ocieramy się, dotykamy Mickiewicza, Słowackiego, Śniadeckich, gdzie oczywiście dotykamy Piłsudskiego, gdzie dotykamy miejsc, gdzie działa się wielka historia, gdzie możemy spojrzeć w Ostrej Bramie w wizerunek Najświętszej Marii Panny, która broniła Rzeczpospolitej od wieków tutaj na Kresach i która chroni nas nadal. Wilno ma w sobie i Wileńszczyzna ma w sobie jakąś niezwykłą moc. Niezwykłą moc i po wizycie w Wilnie zawsze człowiek czuje się lepszy, piękniejszy, bardziej kochający ludzi. Myślę, że to też wynika z faktu, iż Wilno przecież to miasto tak wielu kultur, narodów, religii, gdzie wszyscy się kochają. I to chyba też jest taki element, który nas czyni lepszymi.
Nawiązując do Piłsudskiego, ja taką myśl mam, zadając pytanie, czy czuje się pan minister trochę Piłsudczykiem?
Z poglądów tak, oczywiście. I zawsze w dojrzałym wieku czułem się Piłsudczykiem w tym sensie i w tym rozumieniu, że jestem propaństwowy, że jestem człowiekiem, który z Piłsudskiego stara się wyciągnąć to, co pozostawiał, czyli myśl o zbudowaniu tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej wielkiego bloku państw połączonych ze sobą federacją, czyli ta wielka idea Międzymorza. I też bycie Piłsudczykiem to oznacza być człowiekiem, który w swoim działaniu jest służebny wobec wspólnoty państwowej, wobec wspólnoty narodowej. W tym sensie oczywiście czuję się Piłsudczykiem i bliższa mi jest tradycja piłsudczykowska, historycznie rzecz ujmując oczywiście, od innych tradycji politycznych II Rzeczpospolitej.
A która z myśli, sentencji jest dzisiaj szczególnie aktualna, jeżeli mówimy o Piłsudskim w XXI wieku?
Ja myślę, że ta myśl Józefa Piłsudskiego o tym, iż trzeba pamiętać o przeszłości po to, żeby budować współczesność i przyszłość. On to ujął niezwykle trafnie, iż naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Jeżeli chcemy być narodem, narodem świadomym, myślę tu nie tylko o Polakach, myślę tu o narodach Europy Środkowo-Wschodniej, musimy w przeszłości, w jej chwalebnych, ale i trudnych doświadczeniach szukać siły na tworzenie współczesności i przyszłości. Tak, abyśmy faktycznie nie stali się tylko zbiorowiskiem ludzi, ale narodami świadomymi, świadomymi swojej przeszłości i przez to oddziaływującymi również tutaj w tym trudnym miejscu Europy między Wschodem a Zachodem na kształt świata również polityczny.
Wychował się pan minister na marszach szlakiem pierwszej kadrowej. Był pan komendantem marszy. Czy widziałby pan minister możliwość podobnego marszu młodzieży na Wileńszczyźnie?
Marsz szlakiem kadrówki to jest marsz, który prowadzi trasą pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego i jego strzelców, czyli z Krakowa do Kielc. Ma on swoją tradycję z okresu międzywojennego, bardzo piękną, trwającą w okresie międzywojennym aż po rok 1939. Potem do idei tego marszu powrócono w latach 80., w latach Solidarności i on trwa do chwili obecnej. Zresztą w sposób niezwykle wzruszający nie mogliśmy w Ostrej Bramie w minioną niedzielę złożyć jako wotum wdzięczności dla Matki Boskiej odznakę marszową, która jest nadawana uczestnikom marszu za kilkukrotne pokonanie trasy, a wolą uczestników odznaka z numerem tysięcznym została złożona w Ostrej Bramie z inskrypcją nawiązującą do wota Józefa Piłsudskiego, które w Ostrej Bramie zostawił. Piłsudski napisał wtedy: dzięki ci matko za Wilno, myśmy teraz współcześni napisali: dzięki ci matko za niepodległość. Ale wracając do pani pytania, w okresie międzywojennym był na przykład organizowany marsz strzelecki, który miał formułę zawodów sportowych, na odcinku Święciany-Zułów, czyli miejsce urodzin marszałka i to urokliwe miasto, miasteczko Święciane. Ale może kiedyś warto by się zastanowić, czy nie zrobić rajdu, w którym przede wszystkim wzięliby udział Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie na trasie Wilno-Zułów. To jest duży odcinek, prawie 60 kilometrów, ale w formie może jakichś kilkudniowych zawodów marszowych, tak jak to ma miejsce w przypadku kadrówki, która ma 160 prawie kilometrów i trwa ponad tydzień. Może warto się nad tym zastanowić, bo również przez takie formy można się odwoływać czy przypominać historię. Przez takie formy sportowe, paramilitarne, historyczne. To jest zawsze dla młodego pokolenia fajne przeżycie i doświadczenie, które też pokazuje, że patriotyzm nie musi być cierpieniem. Patriotyzm może mieć formę przygody z ojczyzną.
I tak jeszcze jedno pytanie, bo co można by było jeszcze zrobić, jakie działania właśnie na Litwie, które można podjąć upamiętniające Józefa Piłsudskiego? Czy widzi pan jakieś pole do manewru jeszcze?
Tych miejsc nie, już naprawdę upamiętniających Piłsudskiego jest dużo i to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co mogliśmy oglądać na początku lat 90. przyjeżdżając na Wileńszczyznę, a obecnie. Tu szczególnie ukłony kieruję pod adresem Związku Polaków na Litwie, który zadbał o Zułów, czyli to miejsce, gdzie Józef Piłsudski się urodził. Oczywiście ono wymaga jeszcze wielu działań i również wsparcia ze strony państwa polskiego. Myślę tu choćby o może niezrealizowanym przed wojną, a wartym o pomyśleniu, zamyślę, aby tam w jakimś sensie odbudować dwór, który strawiony pożarem od 19 roku nie istnieje, i utworzyć w nim jakieś centrum, jakieś muzeum, jakąś izbę pamięci dedykowaną Piłsudskiemu. Cieszę się, że Powiewiórka, miejsce chrztu, też między dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest już objęta pracami konserwatorskimi, ale takie moje marzenie, i myślę, że może ono się uda zrealizować, wiąże się z obecnością na uroczystościach w tym roku. Mianowicie wracając z Łowa, jadąc do Wilna, odwiedziliśmy Bezdany, czyli stację kolejową, gdzie Józef Piłsudski i jego współpracownicy dokonali napadu na rosyjski pociąg pocztowy, zdobywając ruble niezbędne do tego, aby potem prowadzić działalność niepodległościową. Bardzo piękna, wspaniała, filmowa wręcz akcja, zresztą sfilmowana przed kilkoma laty w filmie fabularnym Piłsudski w Polsce. Brawurowa akcja w takim przekazie niemalże, powiedziałbym, kowbojskim, a w wymiarze tym historycznym, no to po prostu jedna z największych akcji zbrojnych niepodległościowych. I teraz co jest ważne, mianowicie ta stacja właściwie się zachowała. Natomiast może warto, aby na niej znalazła się tablica upamiętniająca to, iż w tym miejscu czterech premierów Rzeczypospolitej i działaczy PPS-u, również wywodzących się z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, dokonało skutecznej akcji bojowej przeciwko Rosjanom. Myślę, że to dla tradycji wspólnej polskiej i litewskiej też jest ważne miejsce.
Panie ministrze, marzenia mają tendencję do tego, aby się spełniać, a jak więcej osób marzy, to na pewno trzeba w to wierzyć, że się spełnią. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie Studia Wilno.
Dziękuję bardzo i serdecznie, serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchających nas pozdrawiam.
Mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ja się z państwem żegnam, tylko przypomnę, że realizatorem programu jest Daniel Chybowski. Z wami była Agata Antoniewicz. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Do widzenia.
Studio Wilno.
Głos prosto z serca Wilna.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.